Witam was wszystkich. Teraz chwilę trwa dopełnienie wszelkich procedur, więc... Ale już jestem prawie gotowy. Chciałbym zacząć słowami, które dzisiaj śpiewaliśmy. Że Jego łaska nas dosięga. I stojąc przed wami, chciałbym się chwilę pomodlić. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że cokolwiek mam, mam z Twojej łaski. Dziękuję Ci, Panie, za to, że życie... To jest ta największa łaska, którą mi wyświadczyłeś. Bo Panie, Ty jesteś tym, który nadaje sens. Ty jesteś tym, który tworzy fundament, który daje podstawę. I Ty jesteś tym, który nigdy nas nie opuszcza, ale zawsze zapewnia nas o swojej miłości, o swojej akceptacji. Zapewnia nas o swoim prowadzeniu i o tym, że masz dla nas dobre rzeczy. I ja Ci, Boże, za to dziękuję. Dziękuję Ci tym bardziej, że to jest właśnie tylko i wyłącznie z Twojej łaski, Panie. Sam sobie na to nie zasłużyłem i nie jestem w stanie. Chwała Tobie i cześć. I modlę się, Panie, abyś poprowadził mnie w tym zwiastowaniu, aby to, co będę mówił, żeby było z Twojego serca i aby przemawiało do nas wszystkich. Amen. Taka krótka techniczna uwaga do wszystkich tych, którzy słuchają online, bo... Jeśli mieliście okazję widzieć, jak zwiastuję, to wiecie, że przemieszczam się, więc jeśli zniknę wam z pola widzenia, to są dwie opcje. Albo nastąpiło pochwycenie, ale wtedy nie będzie dla was to istotne, bo was też nie będzie, albo po prostu za chwilę wrócę. Bardzo lubię i nie lubię, kiedy przed moim zwiastowaniem mamy... spotkanie w oczekiwaniu. Bo to jest taki czas, kiedy Bóg przemawia, kiedy Bóg coś robi dobrego. I często jest tak, że ja się przygotowuję do zwiastowania, robię sobie notatki, później to sobie drukuję i okazuje się, że albo moje notatki nie pasują do tego, co mam mówić, albo są uzupełniane i wielu rzeczy później nie mam i mówię trochę z pamięci. I chciałbym się podzielić na początek z wami tym, co Bóg jakoś włożył w moje serce wczoraj. Bo myślę, że to jest ważne, żeby Kościół miał świadomość. Bo to nie jest rzecz nowa. To nie jest nic takiego, co nagle Bóg przede mną odkrył i ja teraz staję przed wami i jako pierwszy wam to ogłoszę. Ale to wciąż jest rzecz, która jest tak ważna, że warto o niej przypominać. Kiedy modliliśmy się wczoraj, Bóg przypomniał mi takie dwie rzeczy. Pierwsza to to, że kiedy nas zbawił, to zapomniał o tym, co było. Nie w takim sensie, że to przestało mieć miejsce, ale zapowiada i obiecuje, że nigdy nie będzie tego wspominał. I do mnie dotarło to w słowach: waszej hańby już nie wspomnę. W Starym Testamencie Bóg często przemawiał w ten sposób do Izraela, że nastaną czasy, kiedy waszej hańby już nie będę wspominał, bo odnowię was. A druga rzecz, którą Bóg bardzo mocno kładł mi na sercu wczoraj, nie wiem, w którym to jest liście, ale jest taki fragment, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale pokój i sprawiedliwość, pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. I to jest też taka rzecz, którą widzę, że diabeł za wszelką cenę chce z Kościoła zabrać. Dlatego, że pierwsze, co atakuje, to pokój. I nawet jak popatrzymy na dzisiejsze czasy, czy też ostatnie dni, ile strachu, ile niepokoju, ile wątpliwości, ile jakiegoś takiego rozbiegania, załamania, ile złych rzeczy diabeł wnosił w życie nie tylko ludzi ze świata, bo my jako ludzie wierzący też jesteśmy atakowani. I nie mówię tego na zasadzie wam się to zdarza, mnie nie. Bo jeśli bym nie doświadczył, to bym takich rzeczy nie mówił. Druga rzecz, którą diabeł chce nam odebrać, to radość. Radość z wysoka. Radość, którą mamy świecić, którą mamy pokazywać innym. Radość, która ma być pewną podstawą naszego życia. Pokój i radość w Duchu Świętym. Radość nie dlatego, że usłyszymy dobry dowcip albo zobaczymy fajną komedię, bo to nie jest radość. To jest chwila śmiechu, to jest może jakieś uradowanie, ale to nie jest radość. Radość jest czymś, co ma cechować nasze życie zawsze. I wierzę, że Bóg przypomina te rzeczy Kościołowi. Że są rzeczy niewzruszone, że są rzeczy niezależne od okoliczności, a zależne tylko i wyłącznie od tego, na ile głęboko wierzymy w to, co mówi do nas Bóg. Bo pokój, radość to jest coś, co wynika z naszej wiary. Nie z tego, co mamy, nie z tego, co zobaczyliśmy, nie z tego, co ktoś nam powie, absolutnie nie z tego, jak nas ktoś oceni, ale z tego, na ile wierzymy Bożemu Słowu. Sprawiedliwość w Duchu Świętym. Wierzę, że w dzisiejszym świecie sprawiedliwość to jest chyba ostatnia cecha, jakiej się szuka w ludziach. To nie jest czas na sprawiedliwość. Tak wydaje się mówić świat. Ale my jesteśmy Kościołem naszego Pana. Jesteśmy tymi, którzy należą do jednego prawdziwego, świętego Stwórcy. I Biblia mówi, to nie jest tak naprawdę jakaś propozycja, którą my możemy rozważyć i ewentualnie przyjmiemy albo nie. Ale Biblia mówi wprost. My mamy być miastem na górze i światłem na świeczniku. A co ma nas wyróżniać? Ja nie mówię w tej chwili o miłości, o tym Paweł dużo mówi i sam Chrystus mnóstwo o tym mówił, ale sprawiedliwość ma być tym, co nas wyróżnia. Pokój, radość i sprawiedliwość. I to nie z nas, ale przez Ducha Świętego. Chciałbym dzisiaj niejako kontynuować, chociaż tak naprawdę każde moje dzielenie się jest trochę odrębnym tematem, ale chciałbym nawiązywać do tego, co mówiłem już do was wcześniej, czym się dzieliłem, co mam w sercu i nad czym Bóg jakoś tak bardzo mocno w ostatnich miesiącach, nawet bym powiedział, pracuje. A mianowicie, w jakiego Boga wierzymy? W jakiego Boga wierzymy? Ja wiem, pierwsza, najlepsza odpowiedź, taka powiedziałbym wprost ze szkoły niedzielnej, to Bóg, który jest opisany w Biblii. I myślę, że tutaj nikt z nas nie odrzuca Bożego Słowa, nikt z nas nie będzie protestował, że nie, nie, to nie jest ten Bóg. Bo tak, wierzymy w Boga, który jest opisany w Biblii. Wierzymy w Boga, który wiele rzeczy o sobie powiedział. Który się przedstawił bardzo, bardzo wyraźnie i przez to, co mówił, i przez to, co wielokrotnie robił. Mamy Boga, który nie ukrywa się przed nami. Pierwsza księga Biblii. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, osadził ich w raju i był z nimi. I po prostu z nimi był. Znali go, spacerowali z nim, rozmawiali z nim, znali go. Jest obietnica, bo my też kiedyś go poznamy w ten sposób. My też kiedyś doskonale poznamy naszego Pana i naszego Zbawiciela, naszego Stwórcę, bo mamy obietnicę, że tutaj jesteśmy pielgrzymami, tutaj jesteśmy przechodniami i przychodniami, ale nasz cel jest trochę gdzie indziej. Trochę gdzie indziej. Mamy mieszkanie w niebie, a tam będziemy poznani, znaczy jesteśmy poznani doskonale, bo Bóg jest doskonały i nas zna, bo nas stworzył, ale sami też poznamy doskonałego Boga i poznamy Go twarzą w twarz. Kiedyś dawno temu, nie pamiętam kto, to w sumie nie jest aż takie istotne, takie sformułowanie usłyszałem, a może przeczytałem, Ono powróciło do mnie ostatnio, Bóg mi je przypomniał, bo wiele jest w tym słuszności. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. I kiedy człowiek był z Bogiem, to był na Jego obraz i na Jego podobieństwo i był doskonałym, był najlepszym Bożym stworzeniem. Ale potem przyszedł grzech, potem człowiek już nie był w raju i człowiek stworzył sobie Boga na swój obraz i na swoje podobieństwo. Ja wiem, to są mocne słowa. Ale nie wiem, czy jeśli tak naprawdę szczerze przypatrzylibyśmy się swojemu życiu, ale tak naprawdę szczerze, czy nie znajdziemy miejsc, w których Bóg w jakiś sposób jest do nas podobny? Że oczekujemy od Boga tego, że będzie nas wspierał w naszych dążeniach, będzie nas wspierał w naszych dążeniach i powiem jeszcze raz, będzie nas wspierał w naszych dążeniach, bo wydaje nam się, że one są tak dobre, że Bóg już nie może nam tego odmówić. Zwłaszcza, że obiecał, powierzcie Panu swoje drogi, a On wszystko dobrze uczyni, prawda? Ja wierzę, że to jest absolutna prawda, bo Bóg jest absolutnie prawdziwy, szczery i wierny. Kiedy powierzamy swoje drogi Bogu, to On czyni wszystko dobrze. Tylko niekoniecznie tak, jak my byśmy chcieli. Tylko na koniec te nasze drogi niekoniecznie doprowadzają nas do miejsca, do którego my sami chcieliśmy dojść. A nawet jeśli dochodzimy do miejsca, które gdzieś mieliśmy w sercu, to niekoniecznie idziemy tymi drogami, którymi chcielibyśmy iść. Dlatego we mnie bardzo mocno pracuje pytanie, w jakiego Boga wierzę? W jakiego Boga wierzę? Wiecie, po 28 latach, ja przesadziłem, przepraszam, 90. No tak, 28 latach chodzenia z Bogiem, zadanie sobie takiego pytania w pierwszej chwili mnie zaskoczyło, w drugiej chwili mnie trochę rozśmieszyło, bo przecież po 28 latach to już chyba znam Boga, już chyba wiem, w kogo wierzę. A później spowodowało, że już od kilku miesięcy cały czas jest to we mnie żywe. I okazuje się, że po 28 latach, ja wiem, wielu z was ma dużo więcej lat z Bogiem, ale po 28 latach wciąż są takie dziedziny, takie sytuacje, takie przekonania, które każą mi pytać samego siebie, w jakiego Boga wierzę. W liście do Hebrajczyków jest taki werset, który akurat ja dosyć często przytaczam. To jest Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki. W Apokalipsie, w rozdziale pierwszym, jest z kolei to w ten sposób napisane. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Bóg zapewnia nas, że się nie zmienia. Bóg zapewnia nas o tym, że jeżeli coś obiecuje, że jeżeli coś mówi, że jeżeli coś przekazuje, nieważne w jaki sposób, czy to przez proroków, czy przez Biblię, znaczy w Biblii też są słowa proroków, ale mamy też tych, którzy zwiastują Boże Słowo, nie czytając z Biblii, tylko odbierając je bezpośrednio od Boga. Czy mówiąc bezpośrednio do nas, Jeżeli to jest Boże Słowo, to ono jest niezmienne, niepodważalne, to ono nie może być dowolnie przez nas interpretowane, to ono nie może być dostosowywane do naszych własnych celów. Czy tak się dzieje? Ja myślę, że historia o tym, jak Chrystus był kuszony, rozwiewa wątpliwości. Tam jest mnóstwo Bożego Słowa. Chrystus odpowiada tak, jak należy, a diabeł wykorzystuje Boże Słowo, aby dopiąć swego, aby przekonać Chrystusa, że są inne drogi, że są lepsze drogi. Boże Słowo jest niepodważalne, niezmienne, jest prawdziwe. I sam Bóg nas o tym zapewnia. W Księdze Malachiasza, w rozdziale 3, jest taki króciutki werset, wybrałem. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. W Psalmie 119, Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Dawid trochę niedoszacował Boga, bo Bóg zapowiada, że niebiosa przeminą, a Boże Słowo nie przeminie, bo Bóg jest ponad niebiosa. W drugim liście do Tymoteusza jest napisane, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Wiele razy czytałem te słowa, ale czasami po pewnym czasie niektóre słowa przemawiają trochę w inny sposób. Wiecie, to jest niesamowita obietnica Boża. To jest absolutnie niesamowita Boża obietnica. Bo tak trwałego fundamentu, jaki założył Bóg, nie znajdziemy nigdzie indziej. Tak trwałego fundamentu, jaki Bóg założył przez swoje słowo, nie znajdziemy nigdzie indziej. Jeżeli na nim opieramy swoje życie, to nigdy i nigdzie nie znajdziemy niczego trwalszego. A Chrystus zachęca nas do tego, żebyśmy naprawdę głęboko się dokopali i założyli właściwy fundament. A tym fundamentem ma być Jego Słowo i Jego obietnica. Zastanawiały mnie, ciągle mnie zastanawiają te słowa Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Patrzę na swoje życie, patrzę na Kościół w ogólności, patrzę na świat, który mnie otacza. Porównuję to z opisami czy ze Starego Testamentu, czy z czasów, kiedy Bóg powołał Kościół, założył Kościół. Mówimy o tym pierwszy Kościół, Kościół apostolski. I często się zastanawiam, Boże, czy rzeczywiście nic się nie zmieniło? Boże, czy rzeczywiście jest tak samo? Moje dzisiejsze zwiastowanie, moje dzisiejsze dzielenie będzie bardziej opierać się na pytaniach, które mam nadzieję zachęcą was do tego, żeby zastanowić się nad czymś, żeby przemyśleć pewne rzeczy, żeby spróbować być może na nowo coś z Bogiem odkryć. Bo niewiele dzisiaj powiem takiego, co by was czegoś nauczyło. Nie chcę was dzisiaj uczyć. Chcę was zachęcić do tego, żeby spotkać się z Bogiem. Chcę nas wszystkich zachęcić do tego, żeby spotkać się z Bogiem. I Bogu zadać konkretne pytania. Śpiewaliśmy dzisiaj takie słowa, szukałem Pana i On odpowiedział mi. Jest wiele miejsc w Biblii, które to potwierdzają. Bóg obiecał, że jeżeli będziemy Go szukać, to On nam odpowie. Że jeżeli będziemy chcieli się z Nim spotkać, to On chętnie spotka się z nami. Ale na Jego warunkach. Ale na Jego zasadach. ale w sposób, w czasie i w miejscu, które On wybierze. Ale On chce się z nami spotkać. Zastanawiałem się. W Dziejach Apostolskich, zaraz na początku, jest ten słynny cytat, on pochodzi z Księgi Joela, ale kiedy Piotr przypomina Hebrajczykom, Izraelitom, tym, którzy go tam wszyscy słuchają, że Bóg złożył wielką obietnicę, obietnicę swojego ducha. I że ta obietnica ma się wypełnić. I od tamtego czasu zaczęła się wypełniać. Czasami się zastanawiam, w jakim miejscu jestem? W jakim miejscu jesteśmy jako Kościół? Czy jesteśmy Kościołem apostolskim? Czy jesteśmy Kościołem apostolskim? Czy jesteśmy Kościołem, który doświadcza pięćdziesiątnicy? To naprawdę nie jest pytanie do nas, jako do członków Antiochii. To jest pytanie do Kościoła. To jest pytanie do Kościoła. Czy jesteśmy Kościołem apostolskim? Czy fundament, który założyli apostołowie, czy to jest fundament, który my dzisiaj widzimy? Nie bywam na zbyt wielu spotkaniach. Nie jeżdżę po konferencjach. Ale proroctwa, ale cuda. To nie było coś, co było zarezerwowane dla konferencji z udziałem apostołów. To było normalne życie Kościoła. To było normalne życie w zborach tamtejszych. I czy my jesteśmy Kościołem apostolskim? Czy my rzeczywiście stoimy na fundamencie nauki apostołów? Czy my wierzymy w Bożą obietnicę o tym, że Duch, Jego Święty Duch został nam obiecany i został nam dany? Czy my rzeczywiście w to wierzymy? Po 28 latach zadaję sobie to pytanie. Kiedy Bóg sprawił, że się nawróciłem, kiedy Bóg mnie znalazł, należałem do takiej małej wspólnoty. Nie mieliśmy jakiegoś takiego, nie wiem jak to nazwać, rozbudowanych schematów organizacyjnych. Nie mieliśmy nawet do końca ustalonej hierarchii. Owszem, był lider, który przewodził wspólnocie. Cała reszta to właściwie byli ludzie, którzy byli sobie równi. Nie mieliśmy, za mali byliśmy i myślę, że też nie był to czas. Nie mieliśmy rady starszych, ani nie mieliśmy żadnych liderów powyznaczanych do służb, bo byliśmy za mali. Ale to, co z pewnym rozrzewnieniem wspominam z tamtych czasów, to, że kiedy przychodziła potrzeba, kiedy ktoś potrzebował modlitwy, to wszyscy byliśmy gotowi. Nie było znaczenia. I nie miało to żadnego znaczenia, czy ktoś nawrócił się rok temu, 5 lat temu, czy przedwczoraj, a może przed chwilą. Ja nie chciałbym, absolutnie bym nie chciał i mam nadzieję, że tak się nie stanie, żeby ktokolwiek z was odbierał moje słowa jako jakieś oskarżenie. Bo to są słowa, które ja z całą świadomością mówię do siebie również. Mieliśmy absolutnie gorące serca. Mieliśmy oczekiwanie, że skoro Bóg raz coś zrobił i obiecał, że będzie to robił, to dlaczego ma nam odmawiać? Mieliśmy oczekiwanie, takie zwykłe. Ja myślę, że to pasuje do tego stwierdzenia, że byliśmy jak dzieci. Nie mieliśmy pojęcia. Robiliśmy mnóstwo głupich rzeczy. W gorliwości, ale głupich. I z perspektywy czasu mamy tego pełną świadomość, że popełnialiśmy błędy. Że w tej naszej gorliwości czasami szkodziliśmy innym, a nie pomagaliśmy. Ale wiecie, po 28 latach brakuje mi takiego gorącego serca. Po 28 latach gdzieś w moje życie, ale myślę, że też w życie Kościoła, wkradła się pewność, że my wiemy, że my rozumiemy, że poznaliśmy Boga i że właściwie w Niego wierzymy, że mamy tą jedynie słuszną drogę. Biblia przekonuje mnie o tym, że Bóg nie daje się wprząc w jakieś schematy. Sam Chrystus, jak uzdrawiał, jednemu ślepcowi powiedział, żeby mu się otworzyły oczy, innemu nałożył błoto, innemu kazał wskoczyć do sadzawki. Znaczy akurat nie kazał wskoczyć do sadzawki, bo on nie miał siły i zawsze go wszyscy wyprzedzali, ale kazał mu wziąć łóżko i sobie pójść. Chrystus nie był poddany schematom. Jedynym schematem było to w jego życiu, że zawsze sprzeciwiał się niesprawiedliwości i zakłamaniu. To był jedyny schemat. A drugi schemat pozytywny, który ja widzę, to taki, że zawsze przekonywał, że Bóg jest Bogiem miłości i akceptacji. Bóg, nasz Bóg, jest Bogiem miłości i Bogiem akceptacji. To jest nasz Bóg. Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem, który potrafi wywrócić świat do góry nogami. Dlaczego tak mówię? Bo zapowiedział, że to wszystko przeminie i będzie nowa ziemia i nowe niebo. A ja tak często spostrzegam, jak bardzo się przyzwyczaiłem do tej ziemi i do tego nieba. Jak bardzo wygodnie jest być w miejscu, które jest bezpieczne, które znam, które być może niczym mnie już nie zaskakuje, ale jest moje, jest bezpieczne. I zadaję sobie pytanie, czy ja jestem tak naprawdę spadkobiercą nauki apostolskiej? Czy ja jestem spadkobiercą pierwszego Kościoła? A jeśli nie jestem, jeżeli w moim życiu nie dzieją się te rzeczy, które działy się w pierwszym Kościele, to dlaczego? I pierwsza myśl, pierwszy sposób na rozwiązanie, Boże, chyba się jednak musiałeś zmienić. Chyba jednak, Boże, coś musiałeś w swoim słowie pozmieniać, a my gdzieś tam nie zanotowaliśmy w odpowiednim czasie. I dopiero później myśl, może coś jest we mnie nie tak. Może to ja się zmieniłem. Może to ja gdzieś na drodze z Tobą, Boże, coś zagubiłem. Po pewnym czasie bardziej przekonuje mnie myśl o tym, że to ja coś zagubiłem. Ale wiecie co? Bóg nam obiecuje, że jest z nami. Bóg, sam Bóg obiecał nam, że jest z nami. Nie porzuci nas, nie opuści, przeprowadzi nas przez każdą trudną chwilę, przez każdą trudną sytuację, że to On będzie naszą pomocą, że to On jest tym doradcą, którego potrzebujemy, że On jest księciem pokoju, że On jest źródłem prawdy, prawdy, która wyzwala. To jest nasz Bóg i to są obietnice dla nas. Kiedy pomyślałem o tym, że skoro w moim życiu nie przejawia się Boża moc, to pewnie dlatego, że coś jest ze mną nie tak, to pierwszą reakcją moją było poczucie winy. Takie zwykłe, ludzkie, nieludzkie, diabelskie poczucie winy. Widać się nie nadaje. Widać się nie nadaje. Później myśl, na pewno są lepsi, którzy się do tego bardziej nadają. Ale kiedy zacząłem przyglądać się Kościołowi w różnych miejscach na świecie, to spostrzegłem, że większość ludzi jest jak ja, też się nie nadają. Są jacyś tacy wielcy, tacy wybrani, tacy szczególnie namaszczeni. Ale to są wyjątki, a cała reszta chyba się nie nadaje. Wczoraj takie słowo Bóg pokazał mi, właściwie przypomniał, bo to było słowo, które ja, nie wiem, tydzień temu chyba czytałem. Przeszedłem przez nie jak burza. Stwierdziłem, że znam, czytałem, dobre jest. Ale wczoraj Bóg mi coś przypomniał. To jest list do Hebrajczyków, rozdział 10. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Cieszę się, że te słowa już dzisiaj padły. Dla mnie to jest po prostu niesamowite, kiedy szykuję się do zwiastowania, kiedy stoję tam sobie z boku, modlę się i kiedy Bóg przez usta osoby, która prowadzi, przez usta grupy uwielbienia przypomina mi i pokazuje, że są słowa, które trzeba powiedzieć, bo one się nie zmieniają. I one łączą się z tym, co ja mam w sercu, czym chcę się dzielić. Skoro raz na zawsze ofiarą Chrystusa zostaliśmy uczynieni doskonałymi, to czy my się nie nadajemy? To czy my się nie nadajemy? Chyba jeszcze nigdy takiego żywiołowego kazania nie mówiłem. Ale czy my się nie nadajemy? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Czy to, co powiedział Bóg w liście do Hebrajczyków, jest prawdą do naszego życia, czy nie jest prawdą? Czy z jakichś względów zostaliśmy wyłączeni z obietnicy? Czy może jednak jest to obietnica również do nas? A ona mówi, żeby nie przekręcić, przeczytam raz jeszcze, albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset. Każdy może sobie to sprawdzić. Raz na zawsze. Poniżej w tym tekście jest potwierdzenie, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca. I nie trzeba żadnej innej. I Bóg mi wczoraj coś pokazał. Jeszcze wczoraj nie planowałem tego mówić. Nie planowałem nawet używać tego fragmentu. Ale Bóg mi coś wczoraj pokazał. Oddaliśmy nasze zwycięstwo. W wielu kwestiach, w wielu dziedzinach naszego życia, czasami w całym życiu, oddaliśmy nasze zwycięstwo. Odpuściliśmy naszą doskonałość. Poddaliśmy się nawet kłamstwu, że nie jesteśmy uświęceni, że czegoś nam brakuje. Poddaliśmy się. I tak jak wczoraj, jak się dzieliłem w czasie spotkania, chyba nigdy nie patrzyłem na siebie jako na zwycięzcę. Zwycięskie były okoliczności, zwycięskie były słowa, które słyszałem, zwycięskie były moje przekonania, chociażby o tym, że się nie nadaje. To było zwycięstwo, ale to nie było moje zwycięstwo. Ja chciałbym w tym miejscu zakończyć, ale chciałbym jeszcze coś do was powiedzieć. Jeżeli jesteście w miejscu, w którym oddaliście wasze zwycięstwo, w którym macie świadomość, że wasze życie bardziej inaczej, że w waszym życiu to Bóg jest na wasz obraz i podobieństwo, a nie wy na obraz Boga. Jeżeli macie wątpliwości, czy się nadajecie do tego, żeby Bóg was używał, do tego, żeby Bóg do was mówił. Jeżeli macie takie wątpliwości, jeżeli jesteście w miejscu, w którym chcecie zwycięstwa, ale go nie widzicie, to jest też związane z tym, co Irek mówił i Kinia. Jeżeli jesteście w takim miejscu, to ja zachęcam was do tego, żebyście powstali i będziemy się modlić. Kiedyś, bardzo dawno temu, to było krótko po nawróceniu, jak ludzie we wspólnocie się specjalizowali. I wtedy też po raz pierwszy usłyszałem to sformułowanie, że są ci, którzy są wstawiennikami. I ja jakoś tak w sercu miałem, że też bym chciał. Ale jak się modliłem dłużej niż minutę, to już się czułem zmęczony. Jak się modliłem dłużej niż przez minutę, to jakoś tak docierało do mnie, że Bóg powiedział, żebym nie był wielomówny. To co ja mogę dalej mówić? I stwierdziłem, nie, to ja w takim razie chyba nie nadaję się do modlitwy. 28 lat temu prawdopodobnie uwierzyłem w kłamstwo. Kłamstwo, które było bardzo przekonujące. Ale wiecie, ostatnio na naszej grupie, na spotkaniu zadałem pytanie, czy my przypadkiem jako Kościół nie powinniśmy być wszyscy gotowi do tego, żeby się modlić? Właśnie. Czy my jako Kościół nie jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby się modlić? Wczoraj też dzieliłem się tą historią, jak Piotr był w więzieniu, został uwolniony. Przyszedł do miejsca, gdzie był zgromadzony Kościół. I tam nie jest zaznaczone, że tam było przywództwo Kościoła z Jerozolimy. Tam był po prostu Kościół. Dzień Pięćdziesiątnicy. Tam był Kościół. Oni wtedy jeszcze nie mieli. No, Piotr był w pewien sposób wyznaczony, namaszczony. Ale cała reszta, którzy tam byli, to był po prostu Kościół. Nawet wtedy jeszcze nie Kościół. Tak go nie nazywano. Ale co mieli w sercu? Mieli gotowość. Mieli chęć, mieli pragnienie i wierzyli, że Bóg mówi prawdę. I wierzyli, że Bóg mówi prawdę. Jeżeli chcielibyście razem ze mną się teraz modlić, to wstańcie. Panie Boże, ja dziękuję ci za to, że nigdy się nie zmieniasz. Panie, ja dziękuję ci za to, że twoje słowo nigdy nie przemija. Boże, ja dziękuję ci za to, że każda twoja obietnica wypowiedziana w jakikolwiek sposób, która do nas trafiła i pochodziła z twoich ust, jest prawdziwa. Panie, ja dziękuję ci za to, że nikt i nic nie jest w stanie odłączyć nas od ciebie, bo to są twoje obietnice, Panie. Boże, ja wierzę w to, że zaniedbałem swoje zwycięstwo. Zwycięstwo, które dostałem z twojej łaski, Panie. Zwycięstwo, które nie przyszło dlatego, że na nie zapracowałem, ale dlatego, że Jezus Chrystus złożył za mnie doskonałą ofiarę, wystarczającą na zawsze i nic nie muszę do niej dokładać. Panie, zapomniałem o tych słowach. I stojąc przed Tobą, wiem, że wiele rzeczy w moim życiu wyglądałoby inaczej, gdybym zawsze o tym pamiętał. Ale Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty nie wypominasz. Że obiecywałeś swojemu ludowi, że kiedy przyjdzie do Ciebie, to starej hańby już nie wspomnisz. Panie, ja modlę się o Twojego Ducha dla Kościoła. Modlę się o to, żeby Twój Duch, Panie, dotykał naszych serc, przemawiał do nas. Żeby Twój Duch Święty zapieczętował naszą przynależność do Ciebie, Panie. Żeby Twój Duch Święty zapieczętował naszą przynależność do Ciebie, Panie. Bo tak, jesteśmy Twoją własnością. Jako Kościół stajemy i mówimy, jesteśmy Twoją własnością, Panie. Jako Kościół stajemy i mówimy, w Tobie mamy zwycięstwo, Panie. W Tobie mamy zwycięstwo. To nie jest nasze zwycięstwo. To jest Twoja łaska i Twoje zwycięstwo, które Ty nam darowałeś, Panie. Boże, ja modlę się o to, żebyś przez swojego Ducha dotykał naszych serc. Żebyś przemieniał nasze myślenie, Panie. Żebyś pokazywał nam wszystkie kłamstwa, w które uwierzyliśmy. Żebyś pokazał nam wszystko to, co dałeś nam, a co pozwoliliśmy sobie wykraść. Panie, modlę się, abyś zupełnie wypalił z naszych myśli, z naszych serc przekonanie, że my się do czegoś nie nadajemy. Bo jesteśmy na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. Więc jeżeli my byśmy się nie nadawali, to i Ty byś się nie nadawał, Panie. Panie, pokaż nam prawdę. Prawdę, która rzeczywiście przyniesie wolność i życie. Bo chcemy być Kościołem, chcemy być ludźmi, którzy służą Tobie z pełnym oddaniem. Którzy w każdej chwili swojego życia pamiętają, kto jest Bogiem, kto jest Panem, kto jest zwycięzcą i kto jest Królem. Panie, niech każda nasza chwila będzie oddaniem chwały Tobie. Odbierz wszelką chwałę, Panie, z naszego życia, bo jesteś tego godzien, bo jesteś Bogiem wiernym, świętym, Bogiem, który nie przemija i Bogiem, który nas zawsze traktuje tak samo. Panie, chwała Ci za to, uwielbienie i wszelkie błogosławieństwo, Panie. Niech będzie błogosławione Twoje imię, Jezu Chryste, bo Ty jesteś Zbawcą, Ty jesteś Zwycięzcą i Ty jesteś naszym Panem i Królem. I niech Bóg zapieczętuje te słowa w Waszych sercach, że jesteście zwycięzcami. Amen.